Radio Księgarnia. Zapraszają Paulina Bandura
i Sylwia Miłkowska.
Dzień dobry, słuchacie podcastu Radio Księgarnia, sezon drugi, odcinek trzeci.
Już 22 października Wielkie Święto Niezależnych Księgarni. Ten odcinek podcastu jest częścią Nocy Księgarni do Słuchania, czyli cyklu podcastów towarzyszących festiwalowi organizowanemu przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Więcej o samym festiwalu na www.nocksięgarni.pl. Zaglądajcie do księgarni.
Podcast Radio Księgarnia jest częścią projektu Fundacji Miasto Literatury Krakowskiej Księgarnie na Medal, dofinansowanego ze środków Miasta Krakowa i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
A gośćmi naszego dzisiejszego odcinka podcastu Radio Księgarnia są Jan Burnatowski, sekretarz redakcji kwartalnika Czas Literatury i Maciej Libich, redaktor i współzałożyciel magazynu internetowego Wizja.
Zapytamy naszych gości, co czytać i razem z nimi zajrzymy za kulisy pracy redakcji pism literackich. Zapraszamy do słuchania.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka książek, księgarnia De Revolutionibus.
Masolid Books. Będzie Pani zadowolona.
W dzisiejszym odcinku Radio Księgarnia witamy Macieja Libicha z Warszawy, łączymy się z Warszawą, magazyn Wizje. I łączymy się z Krakowem, Jan Burnatowski, Czas Literatury. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Chcemy zacząć od takiego pytania chyba, które się zawsze pierwsze nasuwa na początek, bo i Czas Literatury, i magazyn Wizje powstały, no powiedzmy całkiem niedawno, w momencie, kiedy tak naprawdę wiele czasopism literackich zaczęło upadać albo zaczęło schodzić do, powiedzmy, podziemia. Natomiast ja Was chciałam zapytać, jaka była wizja właśnie, albo jaki był pomysł, albo jaka była idea w ogóle na nowe czasopismo literackie.
Tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. Był taki dziwny moment, w którym zrobiło się jakoś pusto dosyć na tym rynku literackim. Wspominam moment, w którym upadły też zeszyty literackie i jakoś mi się to wydaje taką pewną cezurą. Chociaż oczywiście tamta sprawa jest dosyć specyficzna, pewnie wymagałaby trochę innej, to jest pewnie temat na trochę inną rozmowę. W każdym razie wtedy, kiedy powstały Wizje, my byliśmy jeszcze studenciakami najprawdziwszymi. Ja, Antek i Maciek Kostrzewa, no, który dzisiaj już nie redaguje Wizji ze względu na inne obowiązki. W każdym razie usiedliśmy wtedy i nie tylko myśleliśmy o tym, że ten rynek właśnie jest jakiś taki jak gdyby trochę pusty, ale też to był moment, który mam wrażenie trochę się zmienił, ta sytuacja trochę się zmieniła, kiedy niezwykle intensywna była obecność reportażu u nas. To był taki moment jakiegoś wspaniałego zwycięstwa wydawnictwa Czarne i w ogóle reportażu jako takiego, ale nie tylko, całego szeregu różnych dokumentów osobistych, dzienników, listów, pamiętników, autobiografii. Jakby one nadal są obecne, ale wtedy czuliśmy, że to jest po prostu jakieś wzmożenie. Dlatego usiedliśmy i napisaliśmy dosyć szumnie, a przynajmniej tak to wspominam po latach, manifest Wizji, który zresztą nadal wisi na naszej stronie. I podjęliśmy się tam jakiegoś absolutnie karkołomnego zadania, żeby zrehabilitować fikcję. Fikcje, które mogą nam powiedzieć o świecie i o tej rzeczywistości, która nas otacza, pewnie tyle samo, albo i więcej niż reportaż. Gdzieś jakby wychodziliśmy z założenia, że nie bardzo się zgadzamy na to stwierdzenie, że reportaż jest w stanie mówić prawdę. I wszystkie kontrowersje związane w Polsce z reportażem, przecież cała ta sprawa Polskiej Szkoły Reportażu właśnie, jakoś nam dała do zrozumienia, że może prawdy można się jednak doszukiwać w zmyśleniu, paradoksalnie. I wtedy powstały wizje. My przez jakiś czas nawet mówiliśmy, że jesteśmy jedynym polskim pismem, które publikuje wyłącznie literaturę fikcjonalną. Być może tak jest, chyba tak było rzeczywiście w pewnym momencie, czy nadal tak jest, nie wiem, ale wydaje mi się, że przez te wszystkie lata konsekwentnie stawaliśmy przeciwko właśnie tym formom niefikcjonalnym i reportażowym i jakimkolwiek tego właśnie rodzaju. No i tak to jest. Minęły 3 lata, już 3,5 właściwie. Nam się skład redakcyjny trochę w tym czasie zmienił, co naturalne. Ale wizje jak trwały, tak trwają i nadzieję, że nadal będą.
My też mamy taką nadzieję, że będą trwały. Janku, a skąd się wziął czas literatury?
Ja bym pewnie, gdybym mógł tu doprosić kilka osób, to najchętniej oddałbym im głos, bo byłem człowiekiem, który chyba dołączył najpóźniej, to znaczy na ostatnim etapie finalizowania pomysłu koncepcyjnego, jakim był czas literatury. I to są przede wszystkim 4 nazwiska i 5. persona traktowana jako instytucja, to znaczy był to dyrektor Stanisław Dziedzic, czyli dyrektor Biblioteki Kraków, już niestety nie żyjący. Był to Jacek Hajduk, czyli pierwszy redaktor naczelny, który wraz z nowym rokiem kalendarzowym zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Był to Michał Zabłocki, który niestety już z nami nie współpracuje. I był to Janusz Paluch, kierownik wydawnictw Biblioteki Kraków. Wyłonił się ten pomysł w ramach szerokich, różnych naszych, tam moich i Jacka kooperatyw tutaj w Krakowie, również ze środowiskiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I tutaj trzeba powiedzieć sobie też wprost, że Michał Zabłocki był takim cichym duchem poruszycielem. I oni jakoś wspólnymi siłami popychali delikatnie do przodu ten pomysł i ostatecznie osiągnął on taki moment, taki kształt, który wydawał się gotowy do realizacji, potrzebne były tylko środki finansowe. Jeśli dobrze sobie przypominam ten moment, kiedy dołączyłem do tego grona duchów poruszycieli, to szło nam przede wszystkim o to, żeby powołać w Krakowie ogólnopolskie czasopismo, które nie będzie skupiało w sobie tylko i wyłącznie tutaj krakowskich pisarzy czy autorów, które nie będzie czasopismem w jakimś sensie elitarnym, jak na przykład Dekada Literacka, która skądinąd jest czasopismem jakoś w ogóle ważnym też, prawda? Tylko chodziło nam przede wszystkim o to, żeby wyjść trochę szerzej do czytelnika mniej, powiedzmy, to jest zawsze jakiś kłopot dla mnie w mówieniu o tym, do czytelnika mniej wyrobionego, czyli do czytelnika może nieprofesjonalnego, w takim znaczeniu bym to chciał ująć. I fortunnie dołączyła do nas wtedy Agata Dębicka, która wszystkie numery nam rysuje, przygotowuje i graficznie oprawia. Chcieliśmy stworzyć czasopismo, które w jakimś sensie będzie czasopismem, przepraszam za określenie, sexy, to znaczy takim czasopismem, które będzie się przyjemnie brało w łapska i lekturowało. Mam takie wrażenie, że podobnie jest z wizjami, chociaż wizje wiszą w sieci, ale one dużo szerzej niż my wychodzą do młodych ilustratorów czy do ilustratorów, ilustratorek, którzy bardzo ciekawie rysują nie tylko same wizje, ale w ogóle różne projekty graficzne. I wydaje mi się, że to były takie realne powody powoływania tego czasopisma. Szło też Jackowi Hajdukowi wtedy, kiedy powoływał czy próbował ustalić kształt jako linię programową czasopisma, szło też o to, żeby jakoś tam restytuować dziedzictwo literatury antycznej. I myśmy to jakoś ocalili, to znaczy nowy redaktor naczelny Krzysiu Zajas, on jakby przyklasnął temu pomysłowi, to znaczy my nadal drukujemy taki wąski, co prawda, wycinek, ale poświęcony tylko i wyłącznie literaturze antycznej, którą staramy się jakoś przekładać do świata współczesnego. To znaczy próbujemy pokazać, że ta literatura antyczna nadal opowiada o nas z dzisiejszych współczesnych, 21-wiecznych coś istotnego, mówi coś uniwersalnego. No a poza tym, i tu też wydaje mi się, że mamy z Maćkiem bardzo podobne podejście, położyliśmy jakby mocniejszy akcent na literaturę fikcjonalną sensu stricto i na oczywiście w tym na poezję, bo taka aneksja różnych przestrzeni literackich, którą przeprowadził reportaż czy literatura non-fiction, w zasadzie jakoś budowała we mnie pewien rodzaj sprzeciwu. Myślę, że u Jacka Hajduka też, chociaż pewnie on mógłby powiedzieć tutaj coś jeszcze na ten temat. Więc tak, fikcję jako pewien rodzaj laboratorium, które coś o nas może dzisiaj ciekawego powiedzieć, w takiej perspektywie, że my niekoniecznie musimy pewne rzeczy realnie, fizycznie, namacalnie przeżywać.
słuchając ciebie i Maćka, myślę sobie, że czas literatury i magazyn Wizje to są kompletnie jakby inne byty w formie i tej genezie, powiedzmy też i finansowaniu. Natomiast wspólny jest ten taki chyba trochę bunt właśnie przeciwko temu, co było, co jest i taka trochę, może przesadzam, ale utopijna myśl, że da się wyjść z tym pomysłem literatury do ludzi szerokiego grona i że to jest komuś potrzebne, ktoś tego potrzebuje, ktoś chce to czytać w ogóle, nie? Jeszcze. Ale patrząc na to, jak się rozwija wizję i czas literatury, to chyba nie jest taka utopia. Ktoś to czyta, ktoś tego potrzebuje. Jak wy to widzicie?
Ja mam pytanie, kto czyta?
Kto was czyta?
Kto was czyta?
To jest dobre pytanie, trochę tak, trochę nie. Faktycznie jest tak, jak mówisz, nas, to znaczy wizję z czasem literatury wiele na pewno dzieli, ale na pewno też bardzo wiele łączy. Tak sobie pomyślałem właśnie, że my wyglądamy trochę jak taka partyzantka w lesie w porównaniu do czasu literatury, przez to, że nie mamy żadnego umocowania formalnego, do tego stopnia, że nie jesteśmy nawet podmiotem prawnym do dzisiaj, po 3 latach, ponieważ mieliśmy duże kłopoty z całym szeregiem właśnie spraw dotyczących prawnego jakiegoś uregulowania tego. W każdym razie tak, no my od 3 lat działamy zupełnie bez pieniędzy, pismo robimy jako taki dodatkowy etat, powiedzmy, utrzymując je ze swojej pracy i z wolontaryjnej pracy wszystkich, którzy chcą w tym uczestniczyć. To ma oczywiście swoje wady, o których wszyscy wiemy i tego nie trzeba nawet pewnie werbalizować, ale swoje zalety ma również. W każdym razie jeszcze to, co powiedział Jan o tym sexy czasopiśmie, to mi się bardzo podoba, bo dokładnie jakkolwiek śmiesznie to brzmi, to właściwie o to chodzi. To znaczy chodzi o to, żeby jakoś to pismo po prostu sprzedać, żeby ono się rozchodziło. I mówię sprzedać absolutnie metaforycznie, bo przecież wizje są właśnie w sieci, są za darmo i nie trzeba żadnego dostępu do nich wykupywać. W każdym razie odpowiadając właśnie w ten sposób na pytanie, kto nas czyta, czy ktoś to czyta, no statystyki my jako wizje mamy naprawdę przyzwoite. Bywają kwartały lepsze, bywają gorsze. Kiedyś szliśmy cały czas do góry. W tym momencie ta liczba czytelników potrafi tak sinusoidalnie spaść i znowu się wznieść. Ale to wynika z wielu czynników. Na przykład jak wydajemy numer w wakacje, to oczywiście on będzie miał o wiele mniejszą popularność niż numer, który wydamy, nie wiem, w styczniu albo w październiku. Taki jest. Jest u nas coś takiego jak sezon ogórkowy i z tym się nie da nic zrobić po prostu. Ale czy wiemy, kto nas czyta dokładnie? Nie do końca. Ja jestem w stanie wnioskować po na przykład polubieniach na Facebooku, które mamy. Jestem w stanie wnioskować po pewnych statystykach, które oferuje nam Google. Ale pewny do końca nigdy nie będę. Jestem przekonany, że wizje docierają na pewno w dużej mierze do ciut młodszych odbiorców, no chociażby z tego względu, że są internetowe, że są właśnie w towarzystwie tych grafik cały czas. To nie jest coś, do czego wydaje mi się ciut starsi odbiorcy byliby bardzo przyzwyczajeni. I też zresztą spotykaliśmy się z głosami, że to takie dziwne, że są te ilustracje. Przecież one narzucają jakąś interpretację, jakoś zmuszają do pewnego odczytania. No poniekąd pewnie tak jest, ale też pewnie nie do końca, mówiąc bardzo oględnie. Wiem, jeżeli chodzi o czytelników, no to są dziesiątki tysięcy rocznie. To jest na pewno więcej niż byłoby czytelników papierowych, że tak powiem, którzy by sięgnęli po papierowe wydanie. Ale tu jest inna kwestia, bo czytelnik, który do nas wejdzie na tę stronę internetową, nie znaczy, że na niej posiedzi te 20, 30, 40 minut, które posiedzi z papierowym wydaniem. Jakby mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy wchodzą i wychodzą.
Wiesz, ja nie pytam oczywiście też o konkretne i liczby, tylko taki profil trochę naszych odbiorców, bo to są pewnie, tak jak mówisz, młodzi zainteresowani literaturą, poezją pewnie też, ale to są ci, co sami piszą prawdopodobnie, nie?
Pewnie wasze magazyny czyta jakiś procent tych, którzy czytają w Polsce, czyli jeżeli czyta się literaturę, to chce się też czytać o literaturze.
No jeżeli chodzi o nas, to ten dział krytyczny na pewno dużo nam przynosi odbiorców. To jest na pewno. Jakby kwartalnik ma swój rytm i jego też się nie da w żaden sposób przyspieszyć. Będzie duże wzmożenie na początku miesiąca, które będzie potem stopniowo spadało. Jak się tego nie dociśnie w social mediach, no to z tego nic nie będzie. A dzięki temu możemy osiągnąć liczbę 200-300 użytkowników dziennie. Ale to wymaga pracy po prostu. No to jest ogromnie czasochłonne. Są ludzie, którzy mają etat w robieniu social mediów. My to musimy robić, tak jak mówię, po godzinach. W każdym razie, tak jakby, żeby to podsumować, sytuacja na pewno nie jest jednoznaczna i trudno byłoby im powiedzieć, że wizję czytają tylko 20-latkowie albo tylko 80-latkowie. Zaskakująco często jestem zdziwiony tym, kto nas czyta, może tak powiem. Ale nie jest to mała grupa na tyle, żebyśmy się chcieli poddawać.
Nie wiem dokładnie do końca od czego zacząć, więc podzieliłem sobie tu, wyznaczyłem sobie jakieś takie trzy, powiedzmy, robocze tematy. Pytacie o to, do kogo my w ogóle wychodzimy z ofertą tekstową. I myśmy sobie pomyśleli już przy pierwszym numerze, czyli blisko 4 lata temu, że byłoby dobrze, gdybyśmy potrafili jakoś współbyć z tymi, którzy chcą z literaturą bywać. To znaczy, żeby obniżyć trochę taki dobrze przez wszystkich chyba rozpoznany krytyczny charakter czasopism. I to, co na przykład widać w ostatnich numerach bardzo mocno i to mnie w ogóle szalenie cieszy, że on się zgodził. Mam na myśli mianowicie Krzysztofa Zajasa, czyli naszego naczelnego, który jest przecież profesorem literatury znanstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. To, co mnie cieszy, kiedy o nim wspominam, to, że Krzysztof właśnie zszedł z tego takiego bardzo wysokiego diapazonu stylistycznego i retorycznego i pisze o literaturze w taki sposób, że ona staje się jakoś bliższa człowiekowi. Przykład może by był tutaj potrzebny. No, Krzysiek na przykład przeczytał ostatnio pewnego razu w Hollywood Tarantino i napisał o tym taki tekst do numeru, który niebawem się ukaże, który jest tekstem, wydaje mi się, szalenie zachęcającym do tego, żeby po prostu z literaturą się jakoś kontaktować. Są i inni, którzy dla nas piszą, jak na przykład Marek Bieńczyk, no przecież świetny też przecieturoznawca, który też schodzi z pewnego jakby diapazonu i on mówi do ludzi. I wydaje mi się, że tego trochę brakuje u nas w ogóle w Polsce. Nie wiem, jak jest w innych krajach, bo nie mam do końca punktów odniesienia. Ale chodziłoby o to, żeby zdjąć z literatury takie odium szkoły, lektury, jakiegoś takiego, wiecie, wałkowania krytycznego, żeby ta literatura była dostępna dla możliwie szerokiego grona odbiorców przy zachowaniu jednak pewnego poziomu mówienia. Stąd też ci, którzy dla nas piszą, są albo pisarzami już z pewnym dorobkiem, albo debiutantami, którzy reprezentują pewien poziom, bądź też są czytelnikami w znaczeniu krytykami, recenzentami, eseistami, którzy gdzieś w literaturze odnajdują coś istotnego. Czyli chodziłoby o to, żeby raczej współbyć, a niekoniecznie być krytycznie. I to był chyba pierwszy taki zakres jakiś tam tematyczny czy problemowy. Drugi, który sobie tu wynotowałem, to ten dotyczący to, kto dla nas pisze i kto nas czyta. I to się też jakoś pokrywa z tym chyba, co Maciek przed momentem powiedział. Bo ja jestem w czasopiśmie od początku, więc wiem, co spływa na skrzynkę redakcyjną, wiem, u kogo zamawiamy teksty, wiem, co drukujemy. I to są tak, to są ludzie piszący, oczywiście z jednej strony, i to są ci, którzy mają już duże doświadczenie, kilka książek za sobą, ale są to też debiutanci z zakresu prozy, z zakresu poezji, często też debiutujący eseiści. I to, co jest jakoś takie krzepiące w tej pracy redakcyjnej, jest jakimś bardzo dużym dla mnie pożytkiem, to, że się okazuje, że jest sporo dobrych tekstów, stosunkowo sporo dobrych tekstów, które spływają na skrzynkę redakcyjną i z którymi można coś ciekawego zrobić, pracując z autorem. Pozwolić sobie na to, żeby uczynić te teksty stylistycznie, tematycznie niekiedy ciekawszymi, i przy woli autora, autorki te teksty pokazać światu. Z drugiej strony mielibyśmy miłośników albo, jeśli odwołać się do źródła słowu, amatorów literatury, czyli tych, którzy mi literaturę jakoś kochają, którzy lubią z nią, jak na przykład jeden z czytelników, którego imienia i nazwiska nie mogę wymienić, lubi z nią po prostu kłaść się w wannie i czyta czas literatury w wannie i regularnie nam przysyła zdjęcia. Tam na tej wannie oprócz czasu literatury jest również piwo albo wino i tego nie możemy publikować w social mediach, ale to jest jakoś krzepiące, prawda, że on się delektuje, prawda, sensu stricto, prawda, winem i czasem literatury. I to są jakby takie dwie grupy nas czytające. I teraz to byłby chyba trzeci taki krąg tematyczny. Pytałyście o to, jak z tym czytelnictwem u nas jest. To jest rzecz bardzo ciekawa, bo mamy wgląd oczywiście do wyników sprzedaży, bo spływają one po każdym kwartale, oczywiście z pewnym opóźnieniem, ale spływają. I okazuje się, że ostatni numer Czasu Literatury, czyli ten już za kadencji Krzysztofa Zajasa, jest numerem, który fizycznie sprzedał się najlepiej. Więc jeśli można z tego wysnuć jakiś wniosek, to można by pewnie powiedzieć, że z jakiegoś powodu czytelnicy odnaleźli w nim coś istotnego dla siebie i chcieli go kupić. To jest numer poświęcony w dużej części Stanisławowi Lemowi, ale staraliśmy się uciekać od takich lemologicznych dyskusji bardzo, bardzo hermetycznych. Raczej chcieliśmy pokazać Lema takiego prywatnego. Ten drugi numer Czasu Literatury to też nowi autorzy, bo Mira Marcinów, to Małgosia Lebda, to na przykład Marek Bieńczyk, to też tekst Sylwii Hutnik. Więc tu się też znowu jakoś wydarzało sporo w takiej przestrzeni nowych tytułów, nowych autorów i nowych autorek. Gdyby spróbować jakoś zmierzyć czy zbadać statystycznie metryki tych, którzy nas czytają, no to odwołałbym się chyba do dwóch źródeł. No pierwsze źródło to social media, kto gdzieś tam z nami wchodzi w jakieś interferencje tej przestrzeni. No i tutaj znowu jest dosyć szeroko, bo to są ludzie mniej więcej, jeżeli oczywiście wierzyć tym statystykom, to są ludzie mniej więcej od 25 do 50 roku życia, najczęściej. Najwięcej jest tych w gronie 25-34 i najwięcej jest kobiet. Natomiast takimi kanałami mailowymi otrzymujemy niekiedy sygnały z bibliotek na przykład, że czas literatury jest tam lekturowany gdzieś w czytelniach, ale otrzymywaliśmy, zwłaszcza w momencie wydania pierwszego, drugiego i trzeciego numeru Czasu Literatury, otrzymywaliśmy takie głaski od czytelników mówiące o tym, że to bardzo dobrze się stało, droga redakcjo, że kolor kroju pisma jest czarny, a nie grafitowy i że jest nieco większy, ponieważ jestem już metrykalnie posunięty albo jestem metrykalnie posunięty i ten drugi i trzeci numer jest mi łatwiej po prostu czytać. Sformułowaliśmy też w roku 19, jeżeli mnie pamięć nie myli, na pewno przed COVID-em jeszcze, taką ankietę do czytelników, którą wysyłaliśmy naszym prenumeratorom, którzy dzielili się wrażeniami, opiniami, zdaniami na temat ówczesnego kształtu Czasu Literatury. I to były wypowiedzi najczęściej pochlebne, w takim znaczeniu, że niewiele tam było takiej krytyki linii czasopisma, że w niej należałoby coś jakoś gwałtownie zmienić. I to znowu metrykalnie byli ludzie właśnie między 25 a 50 rokiem życia, oni najczęściej odpowiadali na te ankiety. Wiele prenumerat, które zostały zamówione, są to prenumeraty instytucjonalne również. Biblioteki z tego korzystają, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I to też, myślę, jest jakiś faktor tego, do kogo czas literatury trafia.
Janek opowiedział trochę o tym, a teraz jeszcze Maćku, jakbyś ty mógł powiedzieć, jak wygląda powstawanie wizji od zaplecza, dobór tematów, nabór tekstów, kto o tym decyduje, kto pracuje w redakcji?
No to tak, zacznę może od tej redakcji. W tym momencie jestem to ja, rzecz jasna. Jest jeszcze Antek Zając, który zakładał ze mną to pismo. Zakładał je również Maciek Kostrzewa, którego z nami już dzisiaj nie ma. Jest oprócz tego jeszcze nowa redaktorka, która zajmuje się w dużej mierze przekładem i językami obcymi, ponieważ jest native'ką z angielskiego i francuskiego jako Kanadyjka, Joanna Piechura. I to była oczywiście wspaniała decyzja, żeby ten skład poszerzyć. Zresztą jak przez pewien czas byliśmy z Antkiem sami we dwóch, no to było naprawdę trudno. To jest nasz skład. Mamy coś takiego jak numery tematyczne. Każdy numer jest tematyczny. Mieliśmy, nie wiem, rodzinę, wstyd, zwierzęta, ruiny, mniej. Te tematy były naprawdę zupełnie szerokie i z zupełnie różnych zakresów. Prawdę mówiąc, nie mamy jakiegoś bardzo dalekosiężnego planu tematycznego. Zwykle umawiamy się całkiem niedługo przed ogłoszeniem wołania o teksty na spotkanie redakcyjne, na którym decydujemy o tym, jaki będzie kolejny temat. No to wymaga mitycznej burzy mózgu wtedy zawsze, ale zwykle działa, jak się okazuje. Najbliższy numer zresztą nazywa się Wizje przyszłości. Będzie całkiem ciekawy. bo wyjątkowo połączony z innym projektem, a połączony z projektem austriackiego Ministerstwa Kultury, które chciało promować swoich pisarzy i pisarki, więc numer się będzie zaczynał całkiem smakowitym blokiem prus i poezji z Austrii od naprawdę fachowych pisarzy i pisarek. Ale to jest wyjątek akurat, rzeczywiście, zwykle sami to planujemy, zwykle sami potem zaczynamy odzywać się do autorów, których cenimy i lubimy, więc w takiej roli dręczyciela zwykle ja występuję, także najczęściej jak ktoś widzi, o nie wiem, w sobotę o 23:30 wiadomość ode mnie na Messengerze, to jestem ja proszący o teksty. Musiałem się wyspecjalizować w takim proszeniu ewidentnie, skoro to działa. I skoro jestem w stanie przekonać wszystkich, żeby nam te teksty dawali zupełnie za darmo. Jednocześnie mamy to nasze wołanie o papiery właśnie i o teksty, w którym otwieramy się całkowicie na, no właśnie, nomen omen, wizję artystów i artystek, którzy piszą. No i czekamy. Zamykamy ten nabór, zaczynamy redagować teksty, układamy numer i wrzucamy go na stronę internetową, na tego WordPressa, co? Więc jak widzicie, to się wszystko dzieje z kwartału na kwartał. Trzeba też redagować nasz aktualnik, czyli ten dział krytyczny, który nie rządzi się prawami kwartalnymi, tylko jest cały czas jakoś, no właśnie, aktualizowany, no dobry Boże. Kończy się to tak, że zwykle najczęściej mamy tam dwa teksty tygodniowo, bywa, że trzy, bywa, że jeden, ale staramy się tych dwóch trzymać. Nie spodziewaliśmy się, że to jest tak pracochłonne. Z drugiej strony, tak jak wspominałem, ma to taką chociażby zaletę, że napędza nam cały czas odbiór, więc wiemy, że nie utykamy w miejscu, że mamy coś do zaproponowania jeszcze poza tymi prozami, poezjami, dramatami, które publikujemy. Mamy oczywiście cały szereg narzędzi do tego. Ja jestem absolutnie kompulsywnym człowiekiem, pewnie wręcz na granicy jakiejś obsesji, więc mam masę tabelek, których używam do tego. Mam wszystko rozpisane w kolorach, mam po prostu cały zestaw najróżniejszych sposobów, żeby jakoś ten chaos wielki, jakim jest robienie pisma, opanować.
Janek, a jak jest w czasie literatury, bo wy macie autorów, z którymi współpracujecie i rozumiem, że ich sami wybieracie i proponujecie, ale czy macie też taką przestrzeń na to, żeby przyjąć zgłoszenia kogoś, jakiegoś autora, który mówi, chciałbym u was opublikować swoją poezję, prozę, swój tekst i tak dalej?
Tego miejsca jest bardzo dużo dla nowych autorów i autorek, bo rzeczywiście ten nabór tekstów jest prowadzony non-stop, bez przerwy i w takim sensie, że jest po prostu otwarty. Wiele z tych tekstów po prostu wychodzi. Mówiąc krótko, potencjalni autorzy, potencjalne autorki piszą na czas.literatury@biblioteka.krakow.pl i te teksty czytamy w łonie tak zwanej redakcji. I one trafiają do portfolio redakcyjnego. Są zdeponowane i czekają na pewien rodzaj przypasowania, przyporządkowania tematycznego. Bo chcemy, żeby te teksty układały się w jakąś opowieść. Kiedyś, czyli za redaktora Jacka Hajduka, wydawało nam się, że dobrym rozwiązaniem jest jakby ukrycie leitmotivu danego numeru, żeby to czytelnik próbował sam jakoś wydobyć ten taki podskórny, podziemny nurt, jakieś tętno tego numeru. Ale ankiety, o których wspominałem wcześniej, wyraźnie pokazały, że czytelnicy życzą sobie, żeby ten leitmotiv był wybity mocniej, żeby też pojawił się wstępniak. I w momencie, kiedy Krzysztof Zajaz objął funkcję redaktora naczelnego, przeszliśmy właśnie na ten tryb pisania wstępniaka, określania takiej ramowej konstrukcji numeru i wskazywania mniej więcej, oczywiście z pewnym przybliżeniem i oddaleniem, o czym dany numer jest. Koncepcja, sam pomysł na numer, on jest oczywiście dyskutowany. Zwykle inicjuje go Krzysztof i pyta wtedy, drogi sekretarzu, co ty o tym myślisz? Częstokroć jest tak, że się nie zgadzamy i tak też było w przypadku numeru, który prawdopodobnie w poniedziałek trafi do dystrybucji. Krzysztof bardzo chciał taki numer ciemny, poświęcony apokalipsie, a ja chciałem trochę więcej nadziei i światła. No i doszliśmy do jakiegoś konsensusu, I mam takie wrażenie, że ten numer łączy w sobie ten jeden żywioł, czyli żywioł redaktora naczelnego, i drugi, czyli mój. A w tej perspektywie męskiej, czyli mojego z Krzyśkiem rozmawiania, bardzo istotnym czynnikiem jest żywioł kobiecy, bo tutaj wchodzi wtedy Małgosia Lebda i ona mówi coś od siebie, bo zaprosiliśmy ją do współpracy, ona się wspaniałomyślnie zgodziła wejść do grona tej ścisłej redakcji. W tej perspektywie też wiele do powiedzenia ma Agata Dębicka, czyli nasza graficzka. Te optyki męskie i optyki żeńskie, one przy dużej zgodności między nami i jakimś rodzaju poszanowania odrębności zdań, wydaje mi się, dają taki dobry materiał, dobry tekst w sensie numeru, który się materializuje. Ja bym jeszcze wspomniał może o jednej osobie, której obecność gdzieś tam zarysowałem, ale nie wspomniałem jej z imienia i nazwiska. Mnie się szalenie ważna dla konstrukcji czasu literatury wydaje Adrianna Masłowska-Nowak, która redaguje od samego początku dział źródeł kultury, czyli ten dział antyczny. Ariadna dużo wcześniej wie, wokół jakiego tematu będziemy sobie chodzić, i zawsze coś ciekawego potrafi wyszperać, wynorać, wyniuchać w tej literaturze antyku. Jeszcze wspomnę tylko może Olę Wieczorkiewicz, która jest też od początku z nami. Ona jest tłumaczką, anglistką, pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i Ola też właśnie tak bardzo czynnie współtworzy to, co określałem mianem czasu literatury. No. Więc mówiąc krótko, jakby na przecięciu się tych różnych energii męsko-damskich wyłania się kwartalnik czas literatury. No i trudno sobie nam, w sensie mnie i Krzysztofowi, wyobrazić, aby było albo tylko tak, albo tylko tak.
Gadamy strasznie już długo, a tematów mam wrażenie, że jest milion, które moglibyśmy jeszcze poruszyć, ale czasu mamy już niewiele. Myślę, że to jest w ogóle taki temat na dłuższą dyskusję, może nawet na żywo gdzieś zorganizowaną tak naprawdę, bo tu jest tyle wątków, które by trzeba docisnąć i dogadać. Ale powiedzcie mi, a jakie wy czasopisma sami czytacie?
No to jest faktycznie bardzo dobre pytanie i tak jak mówisz, prawdopodobnie od wielu lat odkładamy jakąś taką większą dyskusję na temat czasopism, którą w różnych mniejszych lub szerszych takich formach ona się gdzieś odbywa, ale prawdopodobnie niewystarczająco. W każdym razie ja, i może to będzie właśnie jakoś logicznie wypływało z tego, co mówiłem wcześniej, czytam przede wszystkim pisma, które mogę znaleźć w internecie. Fetysz papieromanii, kupuję sobie weekendową Wyborczą i udaję, że rzeczywiście prasa papierowa to jest coś, czego ja potrzebuję od życia. No ale jednocześnie tę Wyborczą na przykład prenumeruję, więc absolutnie jej nie potrzebuję tak naprawdę. No to są takie, no właśnie, paradoksy, fetysze, nie wiem jak to nazwać. Czytam głównie Dwutygodnik. Wydaje mi się, że to jest wspaniałe pismo, które bardzo wnikliwie omawia najróżniejsze przejawy kultury. Czytam też Content, bo jest to pismo, które powstało rok wcześniej niż my, no ale uważamy się za jakoś tam, powiedzmy, bratersko-siostrzane, w sensie i aspiracji, i, no i właśnie tego momentu, w którym nas wyrzuciło.
Tylko Content jest, przypomnijmy tym, którzy może nie wiedzą, wydawany na papierze od początku. Teraz wchodzi trochę w internet, prawda? Ale oni zaczęli od papieru.
Tak, zaczynali, chociaż no, czy zawsze byli dwubiegunowi, ale ta forma internetowa ich była bardzo niewygodna, no bo to były po prostu PDF-y wrzucone w sieć, więc wyszukiwanie czegokolwiek, próba znalezienia swojego tekstu, który był na 280 stronie, ja powiedzmy, że teraz to jest wygodniejsze.
Macie takie czasopisma stricte literackie na papierze wydawane, powiedzmy, nie wiem, Odra?
Odra jest mocno polityczna, jak na pismo właśnie literackie i dużo jest tam artykułów na temat społeczeństwa. Odra mi się wydaje trochę właśnie nie bardzo z mojej bańki politycznej. Jest to rodzaj, nie wiem, trudno powiedzieć, żebyśmy się bardzo nie zgadzali ze sobą, ale jakby jestem w stanie odszukać siebie gdzieś indziej. Sięgałam też po twórczość oczywiście chętniej często. No ale teraz twórczość nie będę sięgał po tym, co się wydarzyło w redakcji, więc wszystkim zalecam to samo, mówiąc zupełnie szczerze. Może jeszcze Elewator ze Szczecina, który teraz chyba będzie półrocznikiem po kłopotach finansowych, które miał, ale dopóki był kwartalnikiem, który też rządził się właśnie cyklem, no po prostu tematycznym, też na pewno był bardzo ciekawy. Było wiele wspaniałych, interesujących numerów. To oczywiście nie jest regularne czytanie, nie oszukujmy się, no nie da się czytać każdego miesiąca 8 pism. Nie mamy czasu na książki, a co dopiero pisma, no ale gdzieś tam z drugiej strony trzeba być na bieżąco, niewątpliwie.
Ja znowu próbuję swoje mówienie jakoś uporządkować, to znaczy wskazałbym, prawda, na czasopisma internetowe i te, które wychodzą w papierze, czyli w tej wersji powiedzmy klasycznej. No z tych, które możemy dostać w sieci, to są przede wszystkim dwa tytuły. To dwutygodnik, który frekwencyjnie czytam częściej albo najczęściej. I tu Maciek oczywiście powiedział w zasadzie wszystko, bo ja się z tym zupełnie, w sensie jest mi to bliskie. Tak? Znaczy ja tam znajduję wiele ważnych tematów, pewien poziom, który nie ulega obniżeniu, przesunięciu, jest dla mnie szalenie ważny. Zresztą skład redakcyjny jest też szalenie istotny i ciekawy w dwutygodniku. Bardzo się ucieszyłem, że oni po wyjściu z Instytutu Audiowizualnego znaleźli inne źródło finansowania, bo to widmo zamknięcia w ogóle dwutygodnika było, nie chcę dramatyzować, ale ono było jakieś przerażające dla mnie, bo to był podobny czas chyba, jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, jak sprawa związana ze zeszytami literackimi. Więc dwutygodnik to jest pierwszy z tych tytułów internetowych. Drugim są wizje właśnie, do których lubię zaglądać i wielkie dzięki, że to robicie, bo tam jest sporo fajnych rzeczy, w sensie fajnych w znaczeniu dla mnie jakoś tam atrakcyjnych poznawczo. A poza tym on jest przyjemny estetycznie. To, że on jest sexy, że wizje są sexy, to jest dla mnie jakoś tam nęcące i powabiające. A z rzeczy, które czytam w papierze, to zacznę od jakby kody tego, o czym Maciek mówił przed momentem. Czytałem regularnie i starałem się pisać również do nowych książek i podobnie było z twórczością, ale po tych różnych przewrotach straciłem pewien rodzaj sympatii. O ile twórczości do dłoni nie brałem od kilku miesięcy, to nowe książki staram się gdzieś tam lekturować, bo nadal odnajduję w spisie rzeczy nazwiska ważnych, poważnych, profesjonalnych krytyków, którzy piszą w bardzo przystępny sposób i piszą wnikliwie i budują mi też pewien rodzaj nastawienia do literatury. Wracam regularnie do Literatury na świecie, która jest po prostu świetnym czasopismem i wspaniałe jest to, że mimo tych różnych napięć, w których obecnie jakoś jako działacze kultury, a nie mylić z funkcjonariuszami, jako działacze kultury wszyscy funkcjonujemy, że Literatura na świecie nadal cieszy się dużą autonomią i wychodzi. I to jest piękna sprawa. Czytam również Przegląd Polityczny. On jest mniej literacki, bo to jest takie czasopismo trochę idei, prawda? Z mocno też rozbudowanym działem o książkach, często też zasilanym przez przekłady z literatur wszelakich, ale też często takie wkładki monograficzne dotyczące na przykład jak ostatnio Leklezji chociażby. Więc to są takie sprawy też światopoglądowe, ale też intelektualnie mnie bardzo satysfakcjonujące i stymulujące. Podglądam sprawy, które już nie istnieją, to znaczy zaglądam sobie do zeszytów literackich, które mam w papierze u siebie, gdzieś tam kupione przed laty, ale zaglądam też do lubelskich kresów, które ściągnąłem gdzieś z darem z netu, ale z oficjalnej strony, bo z teatru NN. Mam je w PDF-ach u siebie i to są ważne rzeczy, które się tam wydarzały wtedy. I oczywiście wielka szkoda, że kresy już nie wychodzą, ale zaglądam też, i to jest jakiś rodzaj wyznania tutaj przed wami, zaglądam też do kultury paryskiej Giedroycia i tego, co się tam działo. Fenomenalną sprawą jest dostęp do kultury, która wisi w całości na stronie. I tam też oczywiście ze względu na mój taki temperament literaturoznawczy i też zatrudnienia na uniwersytecie, ja tam odnajduję wiele ważnych spraw z takiego historyczno-literackiego powodu, ale też dostaję wgląd na przykład do kondycji społecznej lat powiedzmy 50. i 60. w eseistyce tamtego czasu, która okazuje się niekoniecznie jakoś specjalnie odbiegająca od tego, z czym my się tutaj dzisiaj jakoś mocujemy. I chyba ostatni tytuł, który bym mógł wskazać, to jest Kwartalnik Artystyczny. Do niego zaglądam rzadziej. On też jest powieszony na stronie w formie zarchiwizowanych numerów w PDF-ie. I oczywiście on jest dużo bardziej hermetyczny niż inne czasopisma, też z dosyć, powiedzmy, taką krótką ławką autorów, ale z kolei czytam tam teksty, których nie czytam w innych czasopismach. Bo mam tam, nie wiem, mam i Herberta, mam i Szymborską, mam i Becketa. Miałem całe bloki poświęcone, nie wiem, Schuberowi. Czyli powiedzmy tym twórcom, tym pisarzom, tym pisarkom, których można uznać za, w jakimś sensie, za pokolenie starych mistrzów, prawda, do których przynajmniej w teorii młodsi niby powinni się odnosić albo się odnoszą.
Tyle tematów, o których nie powiedzieliśmy, właśnie jeszcze ta polityczność, kondycja krytyki, ale w ogóle nowy język krytyki, mam wrażenie, który właśnie w wizjach dwutygodniku się pojawia i który też ten czas literatury próbuje uprawiać. To jest temat literatury współczesnej, jest temat czytania na e-booków, książek, właśnie tych priorytetów, co rozwijają się kolejne po prostu wątki i ścieżki, o których można by dyskutować. Powiedzcie, czego sobie życzycie na koniec o waszym czasopismom i tym zakończmy pozytywnym akcentem.
Ja bym sobie życzył, i może to nie będzie wyjątkowo pozytywny akcent, ale żeby Facebook nie ucinał mi zasięgów na stronie. I mówię to oczywiście pół żartem, ale to pół serio jest bardzo, bardzo serio. Są pewne rzeczy, które utrudniają nam działanie, utrudniają nam docieranie do nowych czytelników, a jedną z tych rzeczy jest Mark Zuckerberg i jego różne obostrzenia, więc jeżeli czegoś bym sobie życzył, to właśnie tego.
Ja oczywiście zupełnie tutaj podzielam, ale życzyłbym sobie, czyli czasowi literatury, bo tu w takiej roli występuję, życzyłbym tego, co się wydarzyło całkiem niedawno, to znaczy tego, żebyśmy mieli takie stałe oparcie w instytucji, co pozwalałoby i pozwala nam póki co wychodzić, bo okazuje się, że nie można żyć w takim jakimś lekko duchowym przeświadczeniu, że skoro wychodzimy, to wychodzić będziemy zawsze. I tu jest też potrzebna dobra wola i Urzędu Miasta, prawda, i pani dyrektor Biblioteki Kraków. Ja się cieszę bardzo w imieniu redakcji, że ta dobra wola tam jest, bo to daje nam pewien oddech, taki dłuższy, a nie krótki. I to by była druga sprawa. A trzecia, to życzyłbym sobie pewnie tego, żeby pokolenie naszych ojców, tych, którzy decydują o wielu sprawach w tym kraju, nie kolportowało takiego zdania, które można by streścić jako brzmiące mniej więcej tak, że kultura to jest hobby i za to nie trzeba w ogóle nikomu płacić, zwłaszcza twórcom, że to jest jakieś widzimisię. Nie tylko w obrębie literatury, ale sztuk wszelakich. Byłoby świetnie, gdybyśmy doszli do takiego momentu, w ramach którego myślimy o kulturze jako bardzo ważnym czynniku kształtującym społeczeństwo, a w efekcie kształtującym naszą wspólną przyszłość.
To jest piękne podsumowanie i piękne życzenia, a ja myślę, że my wam życzymy dużo zapału i takiej cały czas umiejętności utrzymywania świeżości tego, co robicie i co wydajecie, bo to chyba jest ważne.
No i coraz więcej czytelników i czytelniczek.
Tak. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
Reklama.
Twoja podróż zaczyna się w Bonobo. Zapraszamy do księgarni podróżniczej po książki i na spotkania.
W księgarni pod Globusem lubimy pogadać o książkach.
Antykwariat Abecadło to miejsce z książkami w dawnej aptece, w której zobaczymy, że my, ludzie i nasza historia to coś więcej niż myśleliśmy.
Spółdzielnia Ogniwo, mała księgarnia, wielkie idee.